Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dzisiaj zapraszam na ciąg dalszy opowieści o sowach. Przypomnę, że naszymi rozmówcami są pani Beata Kątna z Nadleśnictwa Turek. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz sokolnik Mateusz Moszczyński ze Stowarzyszenia Szpon w Turku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Mateusz jako sokolnik oczywiście nie przybył do lasu z gołymi rękoma, ale z ptakiem. I to jakim? Jak ja sobie przypomnę, jak myśmy przewędrowali z załogą parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego hektary Puszczy Noteckiej w poszukiwaniu puchacza i żeśmy złazili całą noc i żeśmy go ani nie usłyszeli, tym bardziej nie zobaczyli, a tu go mam jak na tacy, to aż mi się nie chce wierzyć.
No tak, może sowa, puchacz nie jest typowym ptakiem sokolniczym, ale ptaki z rodziny sów świetnie nadają się do edukacji sokolniczej, edukacji leśnej. Puchacze w Polsce występują w około 200 parach. Jest to ptak, który jest nielicznie lęgowy, przeniósł się bardziej na południe Polski ze względu po prostu na urbanizację i rolnictwo. One potrzebują ciszy, spokoju i starodrzewia sosnowego, na którym mogą te gniazda mieć, ewentualnie półek skalnych. Także jest to naprawdę taki ptak, który jest dość specyficzny. Występuje w całej Europie, jest to największy gatunek sów na świecie, żebyśmy mieli tutaj też jasność. Także no, zobaczyć takiego przyjaciela w nocy to naprawdę jest często strach, że tak powiem, ale jednocześnie ekscytacja.
Tak, ja tutaj go widzę, no ogromny ptak, on siedzi w tej chwili bardzo spokojnie w otwartym bagażniku samochodu, wypatruje, ale jest bardzo spokojny i cierpliwy, mam wrażenie.
No to jest zaleta tego, że taki ptak u sokolnika nie znajduje się z natury. One są z hodowli sokolniczej, te ptaki są w którymś pokoleniu razem z człowiekiem. Tutaj akurat Miszka od małego jest u mnie, od 14 dnia życia po wykluciu, jest człowiekiem, więc dla niej towarzystwo ludzkie nie jest niczym, co budzi jakieś zagrożenie czy strach. Ona jest przyzwyczajona do obecności człowieka.
Ile ma lat w takim razie?
Misza ma w tym roku 4 lata.
To jest dużo na puchacza?
No nie, bo puchacze potrafią u sokolników w warunkach takich ludzkich żyć do 65 lat. Jest to jedno z bardziej długowiecznych zwierząt.
A w naturze?
No w naturze, z tego co mi kojarzę, najdłużej żyjący puchacz ma około 40 lat, więc to jest naprawdę i tak dużo w porównaniu do ptaków drapieżnych, które szponiasty, które żyją do 25-30 lat góra.
A ten tu jest bardzo ciekawy świata, bo on tak się przygarbia, wygląda z tego bagażnika, podpatruje, od pewnego momentu wpatruje się w jeden punkt w lesie, coś tam widzi.
Może pożywienie, jakieś jedzonko, wie pan, możemy nie widzieć, może tam mamy jakieś ciekawe myszy, ewentualnie ptaki.
A my na pewno nie słyszymy, a ona pewnie słyszy.
Słyszy i widzi świetnie, tym bardziej, że tutaj właśnie te oczy puchacza, no to jest potęga, tak? Jak człowiek miałby mieć gałki ocznej wielkości, znaczy w takim równaniu...
Proporcjach.
W proporcjach, dokładnie, no to każde z naszych oczy ważyłoby 2 kilogramy.
Niesamowite.
Tak poglądowo byłoby wielkości piłki do kosza. A co ciekawe jeszcze akurat właśnie z tym gatunkiem, to można powiedzieć, że on jest dość leniwy, bo rzadko który ptak nie zakłada gniazda takiego, jakie my po prostu znamy. Puchacze, no to grzebną w prawo, w lewo nogą i już składają jaja po prostu na ziemi.
Bliżej im do gołębi.
Ja tylko dokończę tamten wątek. Po tych naszych nocnych, bezowocnych poszukiwaniach parki krajobrazowe województwa wielkopolskiego zleciły ekspertowi z Białegostoku akustyczne badania, które miały wykryć puchacza w Puszczy Noteckiej w tamtym rejonie. No i niestety, mimo na dłuższy czas wyłożonych tych audiopułapek, nazwijmy tak, nie wykryły one obecności tego wspaniałego ptaka w Puszczy Noteckiej.
Drzwi do lasu.
Powiedzieliśmy, że puchacz jest największą sową na świecie. Podajmy jego wymiary.
Tutaj możemy śmiało powiedzieć, że rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2 metrów, a taka wysokość mniej więcej około 60 kilku centymetrów. Tak, mówimy tutaj o samym ciele.
Rozpiętość skrzydeł 2 metry, ale intuicyjnie założę się, że gdyby on mi nad głową przeleciał, to ja bym go nie usłyszał.
No akurat właśnie z sowami jest ten problem, że sów nie słychać. Tak samo kiedyś były robione takie badania a propos turbulencji, bo pióra sów posiadają włoski. Te włoski budują mini turbulencje, które zaburzają powietrze, przez co ich nie słychać, nawet nie są w stanie podnieść puchu, który jest rozrzucony po podłogach. Tutaj, o ile się nie mylę, badanie dotyczące płomykówki, były robione ekspertyzy. Bezszelestny lot, nie podnoszący tego, co jest na ziemi, po prostu zakłócenia, turbulencje, pozwalają jej polować w ciszy. Także ofiara często nie wie, No człowiek akurat nie jest ofiarą, na szczęście, ale często nie wie, że taka sowa może przelecieć nad głową. Co ciekawe, tutaj też nie widać upuchacza, ale puchacz posiada około 40-centymetrowe nogi, które pozwalają mu na polowanie, wyciąganie jedzenia z półek skalnych, chociażby czy łapania po prostu podczas lotu jakiegoś tam jedzonka biegającego, tak? Też dieta jest różnorodna, od jeży, ryb, skończywszy na młodych sarnach często się zdarza. Także jest to dość wszechstronne zwierzę i te rozmiary też ma konkretne.
Myślę, że też warto sobie gdzieś tam podejrzeć, chociażby w internecie sprawdzić, jak właśnie puchacz biegnie, bo to też jest taki bardzo ciekawy, myślę, obrazek. Na pewno trochę taki śmieszny, no bo jest to naprawdę duży ptak i my widzimy tylko część tych jego kończyn, więc wygląda prześmiesznie.
Weźmy pod uwagę, że potrafią ważyć takie puchacze. Misza waży akurat 3 kg, największe puchacze ważą około 5 kg, a 70% masy tego ptaka to są same pióra. Także jakby sprawdzić, ile puchacza jest w puchaczu, no to tam gdzieś, jakbyśmy chcieli palcem dotknąć, głęboko jest dopiero sowa. Ona dość nietypowo by wyglądała bez tych piór, więc dobrze, że je ma. I tutaj jeszcze tylko dopowiem, że właśnie dzięki wypluwkom, które robią sowy, czyli to jest taka część niestrawiona i tutaj ornitolodzy mogą stwierdzić, jak wygląda pokarm danego zwierzaka na podstawie wypluwki, kości myszy, kawałki sierści. Przez to na przykład wiemy, że puchacze jedzą jeże. Po prostu kawałki kolcy, które zostały niestrawione, znajdowały się w wypluwkach.
Takie pytanie mi się nasuwa, czy kolec w przełyku puchacza jest takim samym doświadczeniem dla niego, jak dla nas ość rybia w naszym przełyku?
Na szczęście puchacze są one sprytniejsze i zaczynają jeść od brzuszka, gdzie jest mniej tych kolcy. Chociaż wiadomo, że jakieś pojedyncze, mniejsze kolce zdarzają się, tak, jest to bardzo podobne odczucie. Puchacze tak samo jak my ssaki czują, tym bardziej zdarza się, że młode puchacze potrafią zadławić się za dużą ofiarą, przyniesioną przez rodziców albo samemu polowaną. Tutaj ten śluz, który występuje w przełyku u sów, pomaga w formowaniu właśnie tych wypluwek. To jest taka zbita dość masa, można porównać do kłaczka u kota przysłowiowego. I dzięki temu tej wyplówce, którą po każdym posiłku dużym raz dziennie z reguły sowa robi, jesteśmy w stanie zobaczyć, co ona jadła, a jednocześnie ona w tym momencie się oczyszcza swój cały przełyk z tego, co nie jest w stanie strawić. Misza, powiesz coś? Teraz syczy, jak słychać, może będzie słychać. Zasyczysz ładnie? Tak. Syczysz? O, tutaj teraz słychać, jak sowa się właśnie przekomarza. Tak. Sowy tutaj ten, że tak powiem, spektrum dźwięków mają dość szerokie. Właśnie od jakichś pisków, po udawanie psa, bo też się zdarza, że potrafią naśladować dźwięki, po właśnie robienie typowego ługu. No jak widać, Miszka tutaj się trochę obraziła na pogodę i na nas i nie chce jej się za bardzo gadać, także odwróciła się tyłem.
Przy okazji skrzydłem uderzyła w mikrofon.
Tutaj jak jesteśmy bliżej, można też zaobserwować takie specyficzne pióra przy dziobie. To są tak zwane pióra czuciowe. Sowy nie widzą tego, co jest blisko. Dlatego te piórka przy dziobie służą jak opuszki palców do rozpoznawania, czy dana rzecz, która znajduje się przy dziobie, jest jadalna, czy niekoniecznie. Także tutaj mamy takie właśnie jakby wąsy.
Po tym nieco, przyznajmy to, wymuszonym dialogu z Miszą, posłuchajmy klasycznej piosenki puchacza. Z uwagi na ramy czasowe usłyszymy 3 tylko wokalizy, w dodatku jeszcze w montażu przeze mnie ścieśnione, bo w oryginale, czyli w naturze, ten puchacz odzywał się co 8-11 sekund, a nagrał go niemal równo 6 lat temu w Toskanii Marco Dragonetti. Włoski ornitolog schwytał ten głos o 2 w nocy. Wracamy z odległej Toskanii do naszych przewodników w lesie nadleśnictwa Turek.
Co ciekawe, tutaj jeszcze usów, one mają dość płytko osadzone gałki oczne, przez co tak naprawdę, gdyby nie miały możliwości skręcać tak mocno szyi, to by miały kiepską widoczność z prawej, z lewej strony, bo my jednak widzimy dość mocno, jak odchylimy gałkę oczną, widzimy dosyć dużo z prawej, z lewej strony, aczkolwiek nie możemy z kolei tak mocno przekręcić szyi.
No bo tutaj właśnie, tak jak Beata powiedziała, kwestia jest taka, sowy mają nieruchome oczy. One obracają głowę o 270 stopni przez specyficzną budowę kręgów, no i właśnie nadrabiają to, że nie są w stanie gałkami ocznymi pracować. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Przez otwór słuchowy widać tył oka u sowy. Jak jest na przykład zmoczona, czy mam taką pogodę, jakby dłużej postała, można by zobaczyć przez otwór słuchowy z tyłu, jak wygląda gałka oczna u puchacza na przykład.
Od tyłu.
Od tyłu, tak. Jeszcze tak jak jesteśmy już przy miszy, widać te duże pazury. miłe zwierzątko, które teoretycznie tak wygląda niepozornie, ma około tony do półtorej tony ścisku w tych łapach.
Tak, niesamowite.
Także często jestem bardzo pod wrażeniem, jak ktoś posiadający sowę daje do zdjęć na przykład modelce sowę, żeby usiadła na obojczyku, gdzie sowa jak się zdenerwuje, potrafi po prostu zmiażdżyć kogoś bez problemu. To jest ich przystosowanie naturalne do polowania. One potrafią polować na orły. To jest jedyny gatunek sów na świecie, który zagraża orłom.
Nie wyobrażają sobie Państwo, z jakim zainteresowaniem Misza nas tutaj słucha, jak się wpatruje w opowiadającego pana Mateusza. Niesamowicie inteligentne spojrzenie ma, jakby wszystko rozumiała.
No, często można stwierdzić, że nawet rozumie za dużo, ale to jest kwestia, że tak powiem, przebywania z człowiekiem. No, nie da się ukryć, że im więcej czasu człowiek poświęca, że tak powiem, obcowaniu z tymi ptakami, ze zwierzętami, tym bardziej one rozumieją człowieka i człowiek zaczyna rozumieć je. Trzeba stwierdzić, że sokolnictwo, czy ogólnie przebywanie i pomoc również ptakom drapieżnym, wiąże się z tym, że poznajemy je. Naprawdę przez obserwacje jesteśmy w stanie poznać, zrozumieć te zwierzęta, nawet dziko żyjące.
Miło nam się rozmawia, moglibyśmy tak gawędzić o tych ptakach w nieskończoność. Przypomnę, Beata Kątna, Nadleśnictwo Turek. Dziękuję Pani za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
No i Pan Mateusz Moszczyński, sokolnik, szef Stowarzyszenia Szpon w Turku. Zdaje się, że Pan się opiekuje też ptakami, rehabilituje je.
Tak, oczywiście, właśnie tutaj przy Nadleśnictwie Turek prowadzimy rehabilitację dla ptaków drapieżnych powypadkowych, które rehabilitujemy, dbamy o nie, żeby po prostu te ptaki mogły żyć, mimo tego, że różnie je los tam spotkał.
I może, proszę Państwa, to jest temat na kolejną naszą opowieść o ptakach drapieżnych i tym, z jakimi one się borykają problemami. Ale to kwestia przyszłości. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.